Chwała Bogu, brat siostra.
Chwała Bogu.
Cieszę się, że dzisiaj mamy okazję się spotkać. Po dzisiejszej frekwencji sądząc, jeszcze nie wszyscy wstali i niektórzy jeszcze przeżywają wczorajsze nocne nabożeństwo. A ja chciałbym dzisiaj, byśmy dalej studiowali Słowo Boże i dalej wgłębiali się w Jego treści. Jeśli chodzi o fragment przeczytany z 11 rozdziału Marka, też mnie ten fragment zawsze mnie interesowało z tym, że to nie jest czas na Wigilię. Co jak co, ale nie podejrzewam nigdy Jezusa, że On nie wiedział, że to nie jest czas na figi. Więc jeżeli wiedział, że nie jest to czas na figi, a jednak uczynił to, co uczynił, mogłoby to znaczyć dwie rzeczy. Że nie wie, co robi, lub chce nam coś przekazać. Wiem, że On wiedział, co robi, bo w nie takich sprawach radził sobie doskonale. Radził sobie ze sparaliżowanymi, ślepymi. Trąd nie był dla Niego problemem. Więc nie wierzę, żeby drzewo było w jakiś sposób dla Niego pułapką, że nie wiedział, że jest to czas na figi. Ale chciałbym, abyście zwrócili, jeszcze trzymali się otwarte Biblię na 11 rozdziale Marka, dlatego że kiedy studiujemy jakiś fragment Słowa Bożego, on powinien zostać w naszej pamięci. I zwróćcie uwagę na 11 werset 11 rozdziału. I wszedł do Jerozolimy, do świątyni. Gdzie wszedł Jezus? Do Jerozolimy, do świątyni. Obejrzał wszystko. Co zrobił? Obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z 12 do Betanii. I teraz następuje fragment o drzewie. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód, ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego: niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I następny dzień przyszli do Jerozolimy, 15 werset. A gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni, i wywrócił stoły weksplarzy oraz ławy sprzedawców gołębi, i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię, i nauczał, mówiąc im: czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. I ja wierzę, że o ile drzewo figowe może być przykładem naszego życia, to Jezus też chce, abyśmy widzieli, że ono jest przykładem Kościoła. Ujrzał z daleka, najpierw przyszedł do świątyni i rozglądał się. Na następny dzień wyrzucił ze świątyni handlarzy. Ale on ujrzał drzewo figowe. I wierzę, że drzewo figowe symbolizuje Kościół, a liście symbolizują Kościół, który jest pełny ludzi, ale bez żadnych owoców. Dobrze powiedział dzisiaj Janek, bo nie czas na owoce. Kościół jest śmieszny, prześladowania i w ogóle. I poszedł, czy zobaczył, czy czegoś na nim nie znajdzie. A teraz zwróćcie uwagę, to był trzeci rok służby Jezusa. Trzeci rok, kiedy Jezus szukał, i jest napisane, i powiedział podobieństwo w Ewangelii Łukasza. Pewien człowiek miał figowe drzewo, zasadzone w winnicy swojej, i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. Chrystus miał świątynię, zasadzoną w winnicy swojej, i przychodził wielokrotnie i szukał w niej owoców, ale zawsze była tylko pełna handlarzy. I rzekł do winogrodnika, sam Bóg rzekł: oto od 3 lat przychodzę. Od ilu lat? Od 3 lat, a to był trzeci rok służby, kiedy Jezus przepchnął to drzewo i wyrzucił handlarzy ze świątyni. Oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze: panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. Czy widzicie to? Jezus wszedł do świątyni i zobaczył tylko liście. Dużo ludzi, żadnych owoców. Dzisiaj też mamy taką nakręcaną propagandę. Więcej, więcej ludzi. Każdą dobrą metodą. Dzisiaj grupę heavy metalową w kościele postawią, żeby grała, byle ludzi przyciągnąć. Dzisiaj sodomitów wynajmą, byle tylko pełny budynek był ludzi. Cokolwiek. A świat, jak wiemy, potrafi doskonale prezentować się. Robić doskonałe prezentacje, zachęcać. Ale jak powiedzieliśmy sobie wczoraj, Ewangelia to nie jest zachęcanie ludzi do Boga, a pozwolenie im odkryć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I teraz Jezus zobaczył świątynię pokrytą liśćmi. Jedynie dużo ludzi. Żadnych owoców. I Jezus Chrystus, jedną stronę obróćcie I gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: Nauczycielu, patrz, co za kamienie, co za budowle. A Jezus mu odrzekł: Czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Okopał Jezus, nauczając tymi słowy: Dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy. Wy uczyniliście ze mnie jaskinie zbójców. Chrystus ich nauczał, ale że nie pomogło okopanie tego drzewa, że nie pomogło nauczanie, w 70 roku nadciągnął Tytus, który był Bożą siekierą przyłożoną do dnia i zmiótł świątynię z powierzchni ziemi i do dzisiaj nie ma, dlatego że uczynili ze mnie jaskinie zbójców. Same liście, dużo ludzi, żadnych owoców. I wierzę, że to jest Boża sprawa, którą Bóg chce nam pokazać. Bóg chce nam pokazać, czym ma być Kościół i co w środku w tym Kościele ma się dziać. Kościół, świątynia, świątynia starotestamentowa, która była jakby jego pierwowzorem tego, co w nas Chrystus czyni, tego, co w nas dokona. I teraz jesteśmy w dniach świąt. W Izraelu też było dużo świąt. Z czasem te święta przerodziły się w takie zwyczajowe święta. Czasem już przestali zupełnie żyć i myśleć, że święta należy się cześć Bogu, że są dni ustanowione przez Pana, że jest dzień święty, by go święcić zgodnie z żydowskimi tradycjami. Tylko jak by go zabić, żeby nam to nie wypadło święta? Zupełnie o czymś innym myśleli. Zupełnie zapomnieli, czym są święta. Jak by go zgładzić, żeby tak święta nie wypadła? Tak po świętach albo przed świętami. I zawsze, kiedy są obchodzone jakieś święta teraz na świecie, to możecie zobaczyć, jak bardzo świat wyrzucił ze świąt Jezusa. Wyrzucił z nich Boży cel. Niektóre dni, które są świętami, są obchodzone gdzieś jako święta, wręcz już nie można rozpoznać, że to w ogóle coś miało wspólnego z chrześcijaństwem. I dlatego my odcięliśmy się od tych rzeczy. Dlatego my nie obchodzimy żadnych świąt dla świąt. My chwalimy naszego Jezusa, dlatego że On jest godzien chwały. Amen?
Amen.
Ostatnio trochę o tym rozmawialiśmy. Zaczynają teraz niektórzy nowonarodzeni chrześcijanie imieniny obchodzić na przykład, które pochodzą od staroegipskich bóstw opiekuńczych, są częścią bałwochwalstwa. I trudno ludziom wytłumaczyć, że imieniny nie obchodzimy. Przecież takie przyjemne. Kup sobie horoskop na następny rok, też przyjemne. Nigdy tam nie piszę, że coś złego się przydarzy. Zawsze uspokajają. Cokolwiek napiszą. I teraz to, co zostało w świętach. Ja tak zwróciłem uwagę na święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne, każde święta. To, co pozostało w świętach, ludzie zostawili w świętach tylko to, co pozwala ludziom czuć się dobrze. Można dzisiaj w telewizji obejrzeć cały film o świętach Bożego Narodzenia. Teraz te święta się Christmas nazywają. I nie zobaczycie tam ani słowa o Jezusie, i ani tyle o Bogu. Ale cały film może być o świętach. 2 godziny mogą mówić o świętach i wcale nic o Bogu nie będzie powiedziane, bo Bóg został wyrzucony. Dzisiejsze święta są świętami pogańskimi. Możecie zobaczyć cały film o Wielkanocy i niczego o karpiu, oprócz karpia i jajek nie dowiecie się więcej. Dlatego, że w miejsce dziękczynienia, czytania Słowa Bożego i wspominania tego, co Pan dla nas uczynił, wprowadzono pogańskie symbole, wróżby i różne rzeczy. Mają różne andziejki, nie andziejki, świeczki i inne rzeczy. I teraz my mamy wywyższać Jezusa, a nie żadne święta. Dla nas nie święta są ważne, tylko Jezus jest dla nas ważny. Dla nas codziennie są święta, bo Jezus Chrystus jest codziennie ten sam. Wczoraj, dziś i na wieki. Amen.
Amen.
I teraz Bóg mówił już od dawna do nas. On mówił: moje drogi i wasze drogi, to są dwie różne rzeczy. Moje myśli to nie są wasze myśli, a moje drogi to nie są wasze drogi. A to oznacza również różnice wypływających z naszych myśli wniosków. Jeżeli nasze myśli i jego myśli są inne, to nasze wnioski będą inne i tak samo będzie odmienny punkt widzenia, czy to się Bogu podoba, czy nie. I dlatego dzisiaj ludzie próbują wmówić Kościołowi, ci, którzy źle się czują w Kościele, który jest Kościołem pełnej Ewangelii, że świeckie rzeczy mogą się Bogu podobać. I stąd oglądacie dzisiaj końcem XX wieku, jesteście świadkami tego, że jadąc do innych miast, z trudem znajdziecie Kościół, w którym możecie znaleźć pełną Ewangelię. Wszędzie zmiksowane. Albo jakaś dyskoteka, albo heavy metalowy zespół, albo was będą uczyć, jak uwielbiać 2 godziny. Byle Słowa Bożego nie dotykać. Byle swojej pychy nie poranić. byle o Chrystusie nie mówić. I teraz jedyną odpowiedzią dla nas, jedyną odpowiedzią będzie dla nas stąpienie na Jego drogę i przemienienie naszego myślenia, jeśli Jego myślenie i nasze myślenie są dwa inne. I Boża droga przez wieki była bardzo inna od naszej. On wypełniał swoje słowo, dlatego że ono było dla Niego najważniejsze i dawało nam możliwość stać się częścią Jego planu. Słuchajcie świadectw, które słuchaliście. Radek opowiadał świadectwo. W tym świadectwie była jedna rzecz. Bóg miał plan, który dał mu możliwość. Dał ci możliwość, kochany bracie, stać się częścią Bożego planu. Amen?
Amen.
Bóg tam miał swoje położone. I teraz tym jest Kościół, którym żywy jest Jezus Chrystus. To jest Kościół, w którym ludzie chcą mniej, coraz bardziej, coraz mniej żyć dla siebie, a coraz bardziej żyć dla Niego. Nie przyzwyczajać się do tego, że to jest naszą doktryną, bo to nie jest naszą doktryną, to ma być naszym faktem. Tak jak zbawienie też nie jest naszą doktryną. My nie mamy mieć zbawienia w doktrynie. My mamy mieć zbawienie w naszym życiu, tak? Co nam ze zbawienia w doktrynie? I teraz żyjemy w takich czasach, kiedy diabeł podważa wszelkie biblijne fakty. I podważa, i gdzie byście nie spojrzeli, są one podważane. Najbardziej podważanymi elementami Bożego planu są te rzeczy, o których już wiele rozmyślaliśmy w tym roku. Najbardziej diabeł podważa krzyż, zmartwychwstanie i Boży sąd. Bo to są trzy najstraszniejsze dla niego rzeczy. I teraz to są miejsca najświętsze dla tych, którzy kochają Jezusa, a najbardziej podważane w dzisiejszym wieku nauki i wiedzy człowieka. W dzisiejszym wieku, kiedy humanizm wyparł życie Boże, najbardziej podważane przez diabła. Krzyż, na którym umarł za mnie mój Pan. Grób, który był pusty i był zapowiedzią tego, że i mój będzie pusty. I Boży tron, jako miejsce, do którego zmierzam z radością, do swojego Ojca. A to jest podważane. I rozpatrzmy, popatrzmy się teraz, dlaczego właśnie to diabeł najbardziej podważa. Dlaczego najbardziej podważany jest krzyż, zmartwychwstanie i Boży sąd w dzisiejszych czasach. Spojrzycie pod krzyż Jezusa Chrystusa. Pod krzyżem Jezusa świat się śmieje. Religia pod krzyżem Jezusa politykuje. Oni swoje sprawy załatwiają. Bóg tam wypełnia swoje słowo, a grzesznik tam pokutuje. Amen? Gdy kamień od grobu był odrzucony, wtedy świat ucieka. Żołnierze wszyscy uciekli. Religia kłamie, jeśli chodzi o zmartwychwstanie. Bóg wypełnia swoje słowo, a grzesznik może zobaczyć tam nadzieję. Cztery punkty widzenia, zupełnie inne. I kiedy staniemy przed Bożym tronem, świat płacze i zgrzyta zębami i nie wie, gdzie ma się podziać. Religia w tym miejscu się kończy, Bóg wypełnia swoje słowo, a grzesznik tam okazuje się świętym. Amen? Zupełnie dziwne rzeczy się dzieją. Zupełnie inaczej na wszystko Bóg patrzy. I rozpatrzmy, zobaczcie, krzyż podważa diabeł. Wiele mówiliśmy o krzyżu w tym roku. I dobrze, że on jest w centrum. Jeśli nie w centrum naszego życia u niektórych z nas, to chociaż w centrum naszej uwagi. Kiedy Jezus Chrystus umiera na krzyżu Golgoty, wielu, wielu ludzi było pod tym krzyżem. Tłumy się tam zgromadziły. Dla każdego z nich to coś tam działo. Miało swój cel i swoją wartość. Dla żadnego z ludzi na dole ani nawet na myśl nie przychodziło to, co naprawdę Chrystus przeżywał tam na krzyżu. Dlatego, że Jego myśli to są inne myśli niż nasze. I Rzymianie krzyż umieścili tak, jak chcieli. Oni mieli władzę i krzyż będzie tam i tam go pomieścimy. I niech nam ktoś spróbuje coś zrobić. To był punkt widzenia Rzymian. Wykonujemy swój rozkaz i koniec. Faryzeusze tam mieli miejsce spotkania, żeby się uśmiechać i mówić, no i co teraz? Ale to był dopiero początek. I tak jest do dziś. Słowo Boże się wypełnia. Dzisiaj mowa o krzyżu dla jednych to jest głupstwo. Ale jeżeli Słowo Boże jest prawdą i mowa o krzyżu jest mocą Bożą, to chyba każde kazanie powinno być o krzyżu w tym Boże. Jeśli mowa o krzyżu jest mocą Bożą, jedni giną, a ci, którzy dostępują zbawienia, dla nich to jest moc Boża mówić o krzyżu. Nie wiara jest mocą Bożą. Niektórzy mówią, wiara to jest moc Boża. Nauczyciele, niektórzy nauczają, że to, co wychodzi z waszych ust, wypowiadane przez was, to jest moc Boża. Gdyby tak było prawdą, to ja już bym był kim innym. Prezydentem bym był i bym był bogaty. Ale nie wiara jest mocą Bożą. Ale mocą Bożą jest mowa o krzyżu, jak mówi nam Słowo Boże. Dla tych, którzy tam odnajdują zbawienie. I jak już mówiliśmy, tam pod krzyżem świat się śmieje. Świat się śmieje. Dzisiaj wszystko leży u stóp tego krzyża. Dzisiaj jest czas łaski, czas zbawienia. Dzisiaj jest czas, kiedy ciągle krzyż jest, ciągle świeci stamtąd światło. Ciągle jeszcze można wejść. I dla nich krzyż Jezusa jest tak samo śmieszny, jak obietnice składane przez Niego. Król żydowski. A gdzie Twoje królestwo, królu? Gdzie Twój pałac i gdzie Twoi słudzy, królu? Dla nich krzyż jest tak samo śmieszny, jak obietnice biednego króla żydowskiego. Obietnica o domu w niebie? Ludzie, bądźcie poważni, kto dziś wierzy w takie rzeczy? Oni mówią, człowiek powstał, ameba wypełzła na piasek, na plaży. Chodziła po piasku i się człowiekiem stała. Oczywiście przez małpę i to tam cały proces był. Ale on mówi, ja Cię stworzyłem, znam Twoje wnętrze. Wiem, kiedy siadasz, kiedy stajesz. Ja w środku, w wnętrznościach, wszystko wiem, co się w Tobie dzieje. Znam Ciebie całego. I dla nich krzyż Jezusa był śmieszny, tak jak obietnica, którą ten krzyż wskazywał. Krzyż on stał jak drogowskaz i wskazywał, jak John Bunyan w najwspanialszej książce chrześcijaństwa Wędrówce Pielgrzyma napisał. To był kierunkowskaz, drogowskaz stojący na bezdrożu i wskazywał, grzeszniku, to jest droga, którą możesz dojść do życia wiecznego. I do dzisiaj krzyż tam stoi i mówi, grzeszniku, to jest droga do życia wiecznego. I nie jeden idzie po tej drodze i czyta, grzeszniku, to jest droga do życia wiecznego. To nie dla mnie. Tam pisze, grzeszniku, to nie dla mnie, pójdę tą drugą. I problem w tym, że nie każdy zgadza się, że jest grzesznikiem. Stąd ten podział zdań pod krzyżem. Daj spokój, pastorze. Nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. Ostatnio nawet nie klnę i nie palę. Ale Bóg nigdzie nas nie nauczał, że pozbycie się nałogów i brzydkich przyzwyczajeń jest drogą zbawienia. Wszyscy zgrzeszyli. I mowa o krzyżu jest głupstwem na pewno dla pewnego rodzaju ludzi. To jest bezsporny fakt. Czy dla was jest mocą Bożą? Czy was umacnia mówienie o krzyżu? Jeden z wielkich mężów Bożych powiedział kiedyś, że jeśli na ewangelizacji głosić krzyż, to jest prawie pewne, że Duch Święty zacznie działać w sercach niewierzących. I ludzie mówią, kiedy głosicie ten krzyż, ten stary szorstki krzyż, ludzie mówią, opium dla was głosicie. Mówią, to jest opium. Ja powiem, komunizm, to było dopiero opium. Ja tak ostatnio przeglądam parę historycznych książek i myślę sobie, oni mówią, że opium dla was to chrześcijaństwo. A co oni sobą reprezentowali? Komunizm głosił to, obiecywał wspaniałą przyszłość i głosił te same zasady, które głosiła właściwie Biblia w wielu wypadkach. Tyle tylko, że w miejsce Boga był sekretarz, a wiarą miała być ludzka uczciwość. Wszyscy są uczciwi. Każdy będzie pracował, żeby nam było lepiej. Ale każdy grabił do siebie, bo grzech był w środku, w ludziach. Tam żadnemu sekretarzowi w głowie nie było, żeby ludziom dać. Jak sam miał, no to co zostało, to dał. I zobaczcie, chcieli dojść do tego samego. Bóg potrzebował tyle tysięcy lat syna swojego jednorodzonego oddać. Miały przejść wieki, aby można było oglądać nowe niebo i nową ziemię. Oni mówili, Boga nie trzeba, my to sami zrobimy. I oni mówią, że to nie jest opium. To jest dopiero opium. To jest tak, jak uwierzyć, że starczy siekiera i trochę drzewa, żeby na księżyc dolecieć. Komunistów zachęcało to, co jest w kościele zewnętrzne. A kiedy właśnie w kościele jest potrzebne to, aby wewnątrz nas była przemiana. Dlaczego nie kradniecie, bracia i siostry? Dlatego, że mamy wywieszone na gazetce, że nie wolno? Nie. Dlatego, że wewnątrz was jest inaczej. Dlaczego ja mogę zostawić tu jedną i drugą rzecz i nie boję się? Dlaczego nie boimy się, że nas ktoś okradnie? A dlaczego, kiedy ja odwiedzam wasze domy, nie zamykacie szafek i nie chowacie portfeli? Wewnątrz jest zmiana. Ludzie mają zasady, ale w te zasady nikt nie wierzy. I dlatego ludzie się boją obcych. A jeśli ktoś jest w Chrystusie, nie jest dla was obcy. Wewnątrz przeżył swoją przemianę. I tak jak mówię, religia też pod krzyżem znalazła swoje miejsce. Religia pod krzyżem politykuje. I próbuje go religia zawsze użyć dla swoich celów. Wtedy tak było 2000 lat temu i jakoś nic się nie zmienia. Zawsze najbardziej obłudni i fałszywi ludzie afiszowali się krzyżem. Im większy obłudnik, tym większy nosił na piersi. krzyż, jak nieraz mówiłem, miał sprawić, że moje ego stawało się niczym. Było powiedziane na wykładach kiedyś o krzyżu i krwi, że krew Jezusa oczyszcza nas z naszych grzechów, a krzyż ma do czynienia z naszym ego. On się rozprawia z moim ego, z tym starym człowiekiem. A oni zrobili co z krzyża? On się nie rozprawia ze starym człowiekiem. On podkreśla jeszcze ważność starego człowieka. Im ważniejszy, tym większy. I dzisiaj najbardziej obłudni ludzie w Polsce tak samo biją się o te krzyże i wieszają, gdzie się da. Krzyż nie jest tym. Krzyż jest drogowskazem. Krzyż jest miejscem. Prowadzi nas do Jego miejsca. On stamtąd, z tamtego miejsca. Od krzyża. Bo grzesznik przychodzi pod krzyż. A od krzyża sam Pan przyjmuje wasze życie. Jeśli był w waszym życiu czas, kiedy Jezus przejął wasze życie dla siebie i zaczęliście żyć dla Niego, to czy pamiętacie, jaką modlitwą modliliście się? Panie, wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu Golgoty i tam wszystkie moje grzechy zgładziłeś. Tam zostało wszystko. Przybiłeś do krzyża, obciążający mnie list dłużny, który zwracał się ze swoimi wymaganiami przeciwko mnie. Kolosan 2,14. I apologeci plątają się w swoich wywodach, religia grzęźnie w swoich problemach, filozofia ma wiele zakrętów, ale ta droga jest prosta. Ta droga chodzenia za Jezusem jest prosta, ale jest trudna. Apologeci próbują usprawiedliwić Jezusa, że miał rację, chociaż nigdzie Biblia nie mówi, żeby go usprawiedliwiać. Izajasz 35,8 pisze: i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. To jest dlaczego nie zbłądziliśmy jeszcze. Innymi słowy, Biblia zachęca was. Będzie droga prosta. Nie będzie nią chodził nieczysty. Nie rozwiązuj swoich problemów kłamstwem i krętactwem. Ja tylu kłamców spotkałem już wśród wierzących. Kłamią i kręcą. Oszukują jedni drugich. A ta droga ma być prosta i święta. Amen?
Amen.
Zawsze trzymaj się Jezusa. Bo słuchając Jezusa, masz jedno pewne. Nie zbłądzisz. Bo nawet głupi nie zbłądzi. Jezus mówi, droga prosta. Tylko Jezus mówi, wiedz jedno. Krzyż ci włożą na ramiona, tak jak mi włożyli. Bo nie jesteś niczym lepszy niż ja. Jeśli mnie nienawidzili, to i ciebie będą nienawidzić. Bóg wypełnia swoje słowo. I wczoraj mówiliśmy trochę o tym. A wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i opluwają, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. I to jest to, co Bóg wypełniał pod krzyżem. I teraz, czy chcesz taką drogą kroczyć dalej? W nowym roku, skoro jest to dzisiaj pierwsze kazanie w nowym roku, jakie pierwsze słowo, jakim mam przyjemność dzielić się z wami, to pytanie, czy chcesz i dalszy rok chodzić z takim Jezusem? Ja wczoraj głęboko przeżywałem z wami Jezusa. Nic lepszego, jak modlić się razem. Cieszę się, że mogliśmy się razem modlić. Słyszeliście, jak ta Sodoma i Gomora szalała wczoraj, a my mogliśmy się razem modlić. To nie jest wspaniałe? Modlić blisko Jezusa. Amen?
Amen.
A ludzie mu mówili: nie przyjdzie to na ciebie, Panie. Nie mów takich rzeczy. Odejdź, Satanie. Szatan nie chciał, żeby to na niego przyszło. Szatan nie chciał, żeby to na niego przyszło tak, jak przychodziło. On chciał go zabić. Chciał, żeby haniebnie umarł. Chciał go poniżyć. Ale nie tak. Nie tak, jak to wszystko się działo. Bo ten się trzymał ciągle planów Bożych. On ciągle był blisko Boga. Nie pojawił się w nim gniew. On jak owca na rzeź był prowadzony. On się trzymał tego, co Izajasz o nim mówił. I ostatnią osobą pod krzyżem, która stoi, jak powiedziałem, świat tam się śmieje, religia politykuje, ale grzesznik pokutuje pod krzyżem. Grzesznik rozpoznaje, kim jest i ma niewiele do powiedzenia. Każde słowo, które mógłbym powiedzieć, kiedy wszedłem pod krzyż Jezusa, oprócz tego, że mogłem się tylko zgodzić z przesłaniem tego krzyża, byłoby tam bluźnierstwem i objawem pychy. Nic nie mogłem powiedzieć pod krzyżem. Kiedy ja przyszedłem i skłoniłem me kolana i modliłem się, nic już nie mogłem powiedzieć. Panie, widzisz, ja nie chciałem, bo to nie tak, to nie moja wina. Winny wszystkiemu tamten i tamten. Tylko Przypomnijcie sobie faryzeusza i celnika. Panie Boże, jak dobrze, że ja jestem taki uczciwy jednak człowiek. A drugi nie śmiał oczu podnieść. Bił się w piersi i mówił: Panie, nic nie mogę powiedzieć. Dopóki wnosimy w nasze życie. Niedawno rozmawialiśmy o Bożym pokoju i mówiłem: pokój Boży jest świadectwem działania Chrystusa w was. Czy zapamiętaliście to zdanie? Pokój Boży, pamiętajcie, jest świadectwem działania Chrystusa w was. A to, że nie wnosicie pretensji i nie narzekacie, jest świadectwem, że niesiecie krzyż. Póki nie niesiesz, to będziesz narzekał. Dlatego mam powody do narzekań i wiele razy się powstrzymuję i nie narzekam. A nieraz mi się chce. Ale sobie myślę, podniosę to, co mam podnieść. Nie będę narzekał. On milczał i nie złorzeczył. On milczał i nie poczytywał sobie być równym Bogu. On milczał i nie żalił się. On niósł na miejsce, gdzie Ojciec zapewnił mu zwycięstwo, mój Jezus Chrystus. Pod krzyżem jest zgoda na to, co ma się stać. Pod krzyżem jest Boży pokój. Niech zrobią, co chcą. Niech się Twoja wola dzieje. Dlatego krzyż jest taki trudny. Na ścianie go przybić i powiesić. No wisi tu. Ale wiecie, wiele różnych rzeczy pod tym krzyżem można by było powiedzieć, które by były niegodne. Samo to, że wisi, jeszcze nic nie znaczy. On ma być w nas. I dlatego jest taki trudny. Niech krzyż to nie mieć dobrą doktrynę. Niech krzyż to niech krzyż. Nie narzekać. Nie żalić się. Nie gniewać się. Ale oddawać to Bogu i mówić: Panie, niosę tak, jak muszę iść. I drugą tą podważaną przez świat rzeczą jest zmartwychwstanie. Co robi świat? Świat i religia bardzo dobrze płacą za milczenie. Świat nieraz was będzie kusił i religia i będą wam mówić: doświadczyłeś zmartwychwstania Bożego. My ci dobrze zapłacimy. Tylko milcz. Milcz, zapłacimy ci tym, że cię będą ludzie lubić. Świat próbuje was przekupić, abyście milczeli, że on zmartwychwstał. To, co światowe, uciekało. Wielcy legioniści Rzymu, którzy mieli być panami i zwycięzcami, nic nie mogli mu zrobić, stali się jak posągi ze strachu. Ale on mówił: dając swe życie, mam moc je dać. Nikt nie mógł tego zmienić. I świat powiedział z religią do spółki: my ci dobrze zapłacimy, tylko nie przyznaj się, że odkryłeś moc tego krzyża. Nie przyznaj się, że odkryłeś zmartwychwstanie. Powiedz lepiej, że go ukradnij. Powiedz, że nie wiadomo, czy Bóg jest. Religia zawsze będzie kłamać, aby nie stracić swoich wpływów. Ten sam obłudny duch dzisiaj myśli, że Jezus zmartwychwstał, jeśli oni się na to zgodzą. Oni wam powiedzą: jeśli nie podpiszesz naszego, to nie będziesz zbawiony. Jeśli u nas jakiś grzesznik nie dokona nad tobą naszych sakramentów, nie będziesz zbawiony. Jeśli nasza głowa nie podpisze twojego jednego i drugiego dokumentu, nie będziesz zbawiony. Oni sprowadzili przyjęcie Ducha Świętego jedynie do celebracji. Chrzest i komunię sprowadzili do tego, że jest okazją do pijaństwa. I powiedzieli: on zmartwychwstanie tylko wtedy dla ciebie, jeśli my się na to zgodzimy. Ale on zmartwychwstał. I żadne drzwi nie mogły go zatrzymać. Przez drzwi przyszedł. Nic, co religijne, nie mogło być zamknięte na klucz. To jest to, co on chciał pokazać. On mówił: od tej pory nawet przez zamknięte drzwi mogę wejść i przyjść do twojego domu. Już mnie nie zatrzyma religia. Nie zatrzyma mnie kościółek, forma. Przyjdę, jeśli będziesz chciał. I to samo miejsce dzisiaj próbuje się dawać autorytet zmartwychwstania kupiony pieniędzmi. Słyszeliście na pewno, jak sprzedawano odpusty dawnie. Jak budowali tą bazylikę świętego Piotra w Watykanie, to dach kryli złotem i nie mieli pieniędzy. I wymyślili, że dadzą wam taką kartkę, na której jest napisane, że wszystkie grzechy wam odpuścili. Jak zapłacisz, to masz kartkę i wszystkie grzechy są ci odpuszczone. Ba, powstała nawet taka kartka, która odpuszcza ci te, które popełnisz w przyszłości. I za kupienie takiej kartki mógłbyś grzeszyć całe życie. U nas to prawie każdy chciałby taką kartkę mieć w Polsce. Większość pijaków, złodziei miałaby taką kartkę, mieliby spokój. Sumienie by ich po nocach nie gryzło. Oni mówili: damy. I pewnego dnia Luther się spytał: czy to prawda, że papież ma taką moc, że może rzeczywiście wszystkie grzechy odpuścić na mocy takiego odpustu? Oni mówią: prawda. Papież ma taką moc. Oni wtedy zadają pytanie: to powiedzcie mi, panowie, czy on jest tak bezlitosnym człowiekiem, że nie chce po prostu za darmo całemu światu odpuścić i od tej pory grzech przestanie na świecie istnieć i wszyscy będą zbawieni? Czy jest takim oszustem, że tylko próbuje sprzedać coś na papierze? Bo jeśli ma moc odpuszczania wszystkich grzechów, nawet tych, które mają być w przyszłości popełnione, to niech odpuści całemu światu. Niech wyda jeden wielki odpust dla całego świata. Za darmo. I od tej pory zniknie grzech na świecie. Proste. Ale on nie miał takiej mocy. I Bóg wypełnił tam swoje słowo. Przy otwartym grobie Jezusa, przy zmartwychwstaniu, grzesznik znalazł nadzieję. Ja żyję i Ty żyć będziesz, dlatego że On żyje. I śmierć została zwyciężona. I to jest nasza nadzieja. Można żyć, trzymając się tego Jezusa, który żyje i chętnie obdarza swoim życiem. I dlatego spotykamy się razem, tu dlatego się modlimy. Czy potraficie sobie wyobrazić szpital? Wyobraźcie sobie szpital w pełni. Pojawia się pacjent, który przychodzi, bierze na siebie wszystkie choroby. Każdy, kto się go dotknie, zostaje uzdrawiany. Jezus był takim. Przyszedł na ten chory świat i wziął wszystko na siebie. A każdy, który go dotknął, każdy, który się go dotknie, jest uzdrawiany. Śmiertelnych, człowiek zachorował śmiertelnie. Człowiek zachorował na grzech. Zmierza do śmierci i wy wiecie sami, że nikt tego nie może zatrzymać. I tak jak chory na nieuleczalną chorobę, człowiek szuka lekarstwa. I dlatego dzisiaj wielu ludzi szuka Boga. Dlatego wielu ludzi chciałoby znaleźć Boga. I co teraz diabeł może zrobić? Jak was zatrzymać? O, różne sposoby ma. Najlepiej w waszym życiu podważyć zmartwychwstanie waszego Pana. Wtedy wszystko się zwali. Wtedy wszystko przestanie mieć sens. I trzecią rzeczą, którą świat podważa, jest Boży sąd. Ja wam powiem, to co się dzieje na świecie w tej chwili wygląda mi jak przygotowanie sali sądowej przed wejściem sądu. Wszystko staje na swoich miejscach. Wszyscy mówią o tym, że Jezus przyjdzie wkrótce i każdy to widzi. Wszystko na swoich miejscach. Sala sądowa przygotowuje się. Wkrótce księgi zostaną otwarte i zasiądą na tronach ci, którzy będą sądzić. Po raz ostatni o Bożym sądzie świat przestępca śmieje się ze swojego czynu. To tak jak chwilę przed złapaniem złodziej śmieje się z tego, że kogoś okradł, że jest bezkarny, że udało mu się, jeszcze się próbuje ukryć, usprawiedliwić. Chwilę później już siedzi złapany i wie, że zmierza na sąd. I tak dzisiaj w takiej sytuacji jest świat. Świat kładzie się spać. Dzisiaj wierzę. Świat położy się spać, pobierając rzeczy, które wy nie pobieracie. Dzisiaj wieczorem świat położy się spać, pobierając rzeczy, które Słowo Boże nie pobiera. Ale w pewien poranek to wszystko będzie osądzone i już nikt na ziemi grzechu nie będzie pobierał. Po raz ostatni jeszcze można szydzić z Jezusa na tym świecie. Po raz ostatni można wyśmiać krzyż. Po raz ostatni można posługiwać się Jego zmartwychwstaniem. Te dni zbliżają się do końca. Ale Ty przychodzisz z Jezusem w tym wszystkim. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał. A gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych. Gdyż Pan będzie Twoją ufnością, a Twoje nogi ustrzec będzie od sideł. Przypowieści 3:24. Kiedy kładziesz się spać, nie lękaj się. My, jeśli wierzymy, że Bóg jest z nami, nie będziemy ludzi przepraszać za to, że głosimy Ewangelię. Nasze jest zwycięstwo. I pamiętajcie, nie jesteście niewolnikami opinii publicznej, ale jesteście niewolnikami waszego Pana. Amen? Wy macie swojego Pana. I widzicie, co się dzieje dziś na świecie? Wojny, katastrofy, kataklizmy, tu się wali, tam się wali. A co wam Bóg mówi? Macie stać i mówić, bieda i żal? Jak mi żal tych ludzi? Bać się? On mówi, nie lęka się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie Twoją ufnością. Nie traktujmy, bracia i siostry, Bożych wyroków, które przychodzą na świat, jako nieszczęścia dla świata. To jest Boża miłość, że Bóg jeszcze wielu przywodzi do opamiętania. To, co oglądacie w telewizji, nie bójcie się tego, niech Pan będzie Waszą ufnością. Przez cały rok 98 będziecie to oglądać. Prawie, że można wam obiecać. Ale nie traktujcie tego jak nieszczęście dla świata. To jest szczęście dla tego świata, że Bóg go jeszcze smaga, karze, bo Bóg go jeszcze ciągle kocha. Bóg kocha, jeszcze wielu przyjdzie do opamiętania. Tysiące ludzi nawracają się na ziemi, tam gdzie przyszła wojna, głód i kataklizmy. Szukają Boga. Świat się użala, żal im, współczują. Wy nie tak na to patrzcie. Patrzcie na to i mówcie, kiedy oglądacie w dzienniku, albo słyszycie od ludzi, przeczytacie w gazecie, mówcie, to jest palec mojego Boga, to jest palec mojego Ojca, to są już słyszalne, słychać kroki nadchodzącego, już słychać kroki nadchodzącego Pana, On nadchodzi, to tylko odgłosy. Także nie traktujmy tego jako nieszczęścia, bo to jest szczęście dla świata, że te rzeczy się dzieją. To, co oglądamy, zapowiada czas końca, ale jak mówi też Słowo Boże, nie możecie się bać. To, co się dzieje, przyprowadzi do pokuty wielu, ale dla was jest pewnością tego, że to, co wam obiecał, jest prawdą. To, co zapowiadał, zaczyna się dziać. Świat płacze przed Bożym sądem i nie wie, gdzie ma się schować. Ale on mówił, będzie płacz i zgrzytanie zębów. Religia na Bożym sądzie przestanie całkowicie istnieć. Ale grzesznik, taki jak ja i ty, jeśli uwierzyłeś Jezusowi, staniesz święty świętością Jezusa przed obliczem Boga Wszechmogącego. I on powie, sam Jezus, nikt nie wyrwie cię z mojej ręki. Czy wyobrażacie sobie znaleźć się w sali sądowej i iść przed najsurowszego sędziego, który wydaje zawsze wyrok śmierci, dla którego nie ma człowieka, w którym nie znalazłby winy, któremu by nie udowodnił przestępstwa. I podchodzi do was adwokat. Na jego rękach widać ślady gwoździ, jego nogi były przebite. I mówi ci, nikt cię nie wyrwie z mojej ręki. Ja ciebie sobie teraz biorę. Będziesz ze mną. Wyjdziesz stąd ze mną. I nikt ci nie udowodni. To wszystko, popatrz na obciążający cię list dłużny. Pusty. Nie ma. Ja będę twoją ufnością. Niech Pan będzie waszą ufnością. Nie was ma szata, stanowisko. Macie najlepszego adwokata we wszechświecie. Tam na sądzie Bożym już nic nie będzie zmieniał. Wtedy duchowy przywódca, który kłamał, będzie już tylko kłamcą. Wtedy złodziej, który próbował wyglądać jak dobroczyńca, będzie tylko złodziejem. Wtedy pijak, który próbował udawać trzeźwego, będzie już tylko pijakiem. Odstępca, który udawał Bożego człowieka, już tylko odstępcą. Przyminą denominacje, święta, tradycje. Jedno pozostanie niezmienne. Dziecko Boże pozostanie dzieckiem Bożym. Dziecko Boże pozostanie dzieckiem Bożym. I dlatego tylko Pana miejmy za świętego. Tylko On jest nasze święto. Reszta to jest tylko po to, żeby pamiętać, co On dla nas czynił. Reszta tylko po to jest. Także kiedy obchodzicie święta, użyjcie je do tego, aby przypomnieć światu, co On dla niego uczynił. Święta nie uświęcają ludzi. Święta wskazują na tego, który uświęca. Amen.
Amen.
Amen.